Dzień dobry, program W Cztery Oczy. Przed mikrofonem kłania się Marcin Ryszka. Przed nami dzisiaj kolejna historia człowieka, który udowadnia, że bariery istnieją tylko w naszych głowach. Ze mną pan Leszek Piekło, można powiedzieć podróżnik, człowiek, którego motto życiowe brzmi hej ku górą. Dzień dobry, panie Leszku, witam serdecznie.
Witam, dzień dobry, dobry wieczór.
Niczego nie pomyliłem. Hej ku górą to pana motto.
Tak, to moje motto, hej ku górą, tak. To jest takie motto, które ma trochę długą historię, ponieważ mój przyjaciel znany w Bieszczadach, znana osobowość, Piotr Ostrowski Niedźwiedź, mówił hej ku górom, hej ku połoninom. No ale połoniny mamy tylko w Bieszczadach.
Kiedy zaczęła się pana przygoda z górami?
O, to już epoki temu, to jeszcze ubiegły wiek, można powiedzieć. Początek drugiej połowy XIX wieku, 64-65 rok, jako kilkunastoletni chłopak z harcerzami wywieziony zostałem w Bieszczady, konkretnie do Wytliny. Wtedy nie było takich ograniczeń jak dzisiaj, że nie do pomyślenia, żeby 14-15-latkowie sami zostali wypuszczeni w góry w nocy i musieli sobie jak prawdziwi traperzy radzić się w warunkach nieporównywalnych do tych, które mamy dzisiaj w Bieszczadach, zresztą nie tylko w Bieszczadach. Czyli to było bardzo, bardzo dawno temu, no 60 mniej więcej lat temu.
Panie Leszku, pamiętam, jak poznaliśmy się wtedy, kiedy opowiedział mi pan o tym, że ten główny szlak Beskidzki to jest pasja pana życia. Pewnie, nie wiem, czy pan zliczył kiedyś te kilometry, które pan na nim pokonał. Tutaj dla słuchaczy, którzy może nie wszyscy wiedzą, o czym rozmawiamy, jest to trasa górska, 500 kilometrów, najdłuższa taka trasa w Polsce. Ile razy pan ją pokonał tak od A do Z, wtedy, kiedy pan wychodził na ten szlak i kierował się pan od jego początku i aż do jego końca?
Tak, no według różnych źródeł ten szlak ma nieco ponad 500 kilometrów. Można przyjąć, że po to, żeby go przejść, trzeba pokonać blisko 550, ponieważ są dojścia do schronisk, do noclegi i tak dalej. I ten szlak w całości, czyli jak się to mówi po turystycznemu, od kropki do kropki, ponieważ każdy szlak zaczyna się kropką i kończy kropką. Nieważne, w którą stronę idziemy, przeszedłem czterokrotnie w całości. W tym, w tych czterech razach, dwa razy przeszedłem za jednym przejściem, czyli zrobiłem wtedy około 1100 kilometrów, 38 dni. Wyszedłem z Wołosatego, to jest Bieszczady, i dotarłem do Ustronia, z którego właśnie dzisiaj nagrywamy tą rozmowę. I wróciłem z powrotem do Wołosatego i wtedy zrobiłem 1100 kilometrów. Wcześniej przeszedłem go raz i potem w 17 roku jeszcze z grupą przeszedłem go po raz czwarty. Ale nie jest to ani ostatnie, ani jedyne planowane przejście.
Tych planów ma pan bardzo wiele. Ja absolutnie nie chcę wypominać panu wieku. To zupełnie nie w tą stronę, proszę mnie zrozumieć, ale ja w pana wieku chciałbym być w podobnej formie. Ale jak pan to robi, że panu cały czas się chce?
Ja nie wiem, jak ja to robię. No po prostu robię. Jak każdy pewnie ze słuchaczy, jak właściwie każdy człowiek, mam czasem oczywiście i chwilę zwątpienia, i chwilę słabości, ale generalnie nie żyję wątpliwościami. Cały czas mam marzenia, cały czas mam jakieś plany. Ja się nie wstydzę swojego wieku. Za parę niemalże chwil kończę 73 lata. I uważam, że cały czas jest to doskonały wiek do tego, żeby mieć marzenia, mieć plany. Ja o Głównym Szlaku Beskidzkim mówię od pewnego momentu, że jestem człowiekiem, który w pewnym momencie zakochał się w Głównym Szlaku Beskidzkim. Może dla słuchaczy pokrótce powiem tylko, że jest to rzeczywiście najdłuższy i jeden z najstarszych szlaków górskich w Polsce. Tak jak wspomniałem, ma około 520 kilometrów. Prowadzi przez 8 pasm górskich, czyli właściwie przez całe polskie Karpaty. Bieszczady oczywiście zachodnie, Beskidniski, Pogórze Bukowskie. Znowu wchodzimy w Beskidniski. Potem mamy oczywiście Beskid Sądecki, Gorce, Pogórze Bukowsko-Jordanowskie, Beskid Żywiecko-Orawski, dla większości słuchaczy znany jako Beskid Żywiecki, no i oczywiście Beskid Śląski, i szlak kończy się w Ustroniu, o którym wspomniałem, nagrywamy dziś tą rozmowę.
Pan napisał taki przewodnik po tym szlaku.
Tak. Trzy lata temu, no jeszcze niepełne, 3 lata temu wydany został przewodnik. Zresztą nie jedyny. Tych przewodników wydanych przez to samo wydawnictwo jest 2. Jeden prowadzi ze wschodu na zachód, to jest właśnie mój. I drugi prowadzi z zachodu na wschód, czyli z Ustronia do Wołosatego. Są jeszcze innych wydawnictw przewodniki. Ale ten mój był taki moment, został uznany za jeden z lepszych, ponieważ on nie tylko prowadzi po szlaku, ale również i pomaga w noclegach, pomaga, informuje, gdzie jest woda, gdzie jest żywność, gdzie można spać, gdzie można niekoniecznie spać w agroturystyce czy w schronisku, ale w jakimś schronie. Więc no, był taki moment, kiedy ten przewodnik rzeczywiście był hitem na rynku wydawnictw turystycznych.
A to było tak,
że pewnie do dzisiaj, mam nadzieję, do dzisiaj pozostaje.
To było tak, że pan musiał na bieżąco przygotowywać sobie takie notatki, żeby nie umknęło to właśnie podczas tej podróży, czy jest pan w stanie spokojnie odtwarzać sobie z pamięci te poszczególne kilometry, które pan pokonywał, i tam w książce umieszczać wtedy porady dla przyszłych podróżników tym szlakiem?
To znaczy tak, uważam, że mam dobrą pamięć topograficzną, ale rzeczywiście robiłem sobie notatki, ponieważ niczym wyszedłem na główny szlak beskidzki z zamiarem jego przejścia, potem dwukrotnego przejścia. Pokonałem ten szlak odcinkowo we wszystkich możliwych kierunkach, czyli ze wschodu na zachód, ale krótsze odcinki, 3-4, czasem 5-dniowe. Oczywiście robiłem notatki i od początku, znaczy w którymś momencie wpadłem na pomysł, że napiszę taką książkę o głównym szlaku beskidzkim. On oczywiście miał trochę i poza takie typowo przewodnickie informacje również i trochę takiej treści literackiej, no ale ostatecznie wydawca zdecydował się, że wyda tylko tą część przewodnicką. No i tak stworzył się jeden z pierwszych tak precyzyjnie opisujących szlak i to, co na szlaku turystę czeka, no chyba na rynku wydawniczym. A teraz już rzeczywiście znam ten szlak na pamięć, mnie znają również ludzie. Bardzo często, właśnie to zawsze, kiedy jestem na szlaku, ktoś mnie spotyka i ktoś mnie pyta: pan Leszek? Tak, a to ten od głównego szlaku beskidzkiego. No cieszy mnie to, zawsze chętnie rozmawiam, zawsze chętnie opowiadam, zawsze chętnie turystom pomagam. Jest ze mną kontakt zawsze online niemalże. Jak ktoś ma jakieś problemy z noclegiem albo czasem zgubi szlak, choć trzeba przyznać, że dziś szlak jest bardzo dobrze oznaczony i w zasadzie problemów tego typu nie ma na szlaku. W przeciwieństwie do tego, co było 10-11 lat temu, były odcinki bardzo źle oznakowane.
Góry to pana miłość, mówimy o tym, to motto cały czas tutaj podajemy, hej ku górom, ale kilka lat temu przydarzyło się panu no nieprzyjemna taka sytuacja podczas właśnie jednej z wypraw. No doszło do pana do problemów kardiologicznych, skończyło się to zawałem serca. Opisywał to pan na swoim Facebooku. Czy gdzieś w tym momencie nie zapaliła się panu taka czerwona lampka z takim apelem: może Leszku czas troszkę zwolnić, może czas poszukać jakiegoś innego hobby, troszkę mniej może obciążającego?
Jak pan pamięta, ten zawał na Małej Babiej spotkał mnie 6 kwietnia będzie 3 lata temu, na 3 tygodnie przed wyjściem na Łuk Karpat. Miałem zaplanowaną 6-miesięczną trasę samotnie przez góry, bez żadnego wsparcia, z plecakiem, z namiotem. Ale po zawale, takim poważnym zawale z akcją ratunkową GoPro na Małej Babie i zatrzymaniem akcji serca ze wstrząsem kardiologicznym, jeśli słuchacze w ogóle wiedzą, co to znaczy, za 2,5 miesiąca byłem na głównym szlaku beskidzkim. To nie znaczy, no jakby mówiąc, problemy zdrowotne są wpisane w nasze życie i trzeba mieć tego oczywiście świadomość, trzeba się diagnozować, trzeba się leczyć, a czy jesteśmy w stanie przewidzieć co będzie za chwilę albo jutro. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeśli nie będziemy nic robić, nic działać, to co nas ma spotkać i tak nas spotka. Natomiast jeśli będziemy aktywni, będziemy żyć, starać się żyć pełnią życia, to prawdopodobnie pożyjemy dłużej. Ja zawsze mówię tak żartobliwie, do setki jakoś będziemy chodzić po górach, a po setce zdecydujemy, co dalej. I stąd w przyszłym roku zamierzam dwukrotnie ponownie przejść główny szlak beskidzki, zaczynając tym razem z zachodu, czyli z Ustronia, do Wołosatego i wrócić do Ustronia. I co ciekawe, plany takie ma również mój kolega, który w ubiegłym roku przeszedł główny szlak beskidzki, Marek, który 7-8 lat temu przeszedł transplantację serca, więc chodzi nie z własnym sercem, i przeszedł w ubiegłym roku główny szlak beskidzki, a w przyszłym roku planujemy we dwóch przejść dwukrotnie główny szlak beskidzki.
Zastanawiam się tak głośno, co muszą sobie myśleć wasi kardiolodzy, wasi lekarze, którzy gdzieś tam pewnie cały czas was diagnozują, cały czas mają nad wami opiekę, a wy pokazujecie, że właśnie, no to jest piękna historia. Pan z problemami sercowymi, kolega również po bardzo przecież poważnej operacji, a pokazujecie, no tak jak motto tej audycji, że bariery istnieją tylko w naszych głowach.
Dokładnie. Ja nie wiem, co Marka kardiolodzy mówią, bo on akurat nie jest pod opieką innej kliniki. Natomiast ja jestem pod opieką od kilkunastu lat kardiologów i nigdy, kiedy mówię o swoich planach, nie usłyszałem od moich kardiologów, ale nie, no dajcie już spokój, siądź na fotel albo przed telewizor. Nie, nigdy nie słyszałem. Zawsze tylko słyszałem, diagnozuj się, stosuj leki, trzeba tych leków niestety trochę łykać. I żyj. No, problemy zdrowotne nie powinny cię ograniczać. Masz żyć tak, jakbyś tych problemów zdrowotnych nie miał. No poza jednym warunkiem, że trzeba się właśnie diagnozować i trzeba niestety łykać leki systematycznie, regularnie i to wszystko.
Na głównym szlaku beskidzkim spotkała pana pewnie nie jedna przygoda, ale są jakieś takie sytuacje, które gdzieś zwłaszcza mogą zapaść panu w pamięć? Czy gdyby miał pan napisać jakąś taką książkę akcji, jakąś taką przygodową, z jakimiś niebanalnymi historiami, nie miałby pan problemu, żeby zebrać takie materiały z tych własnych doświadczeń, z tych wypraw w góry?
Wiele takich doznań. Większość to są naprawdę wspaniałe doznania, poznanie ludzi i na szlaku, i ludzi, którzy mieszkają na tym szlaku, którzy często świadczą dla nas usługi, czy to noclegowe, czy żywieniowe. Czy spotykamy ich po prostu gdzieś w lesie, przy wyrębie drewna i tak dalej. Więc takich przygód są pewnie, no nie chcę mówić, że tysiące, ale na pewno setki. Jedną z ciekawszych też przygód jest taka, no przygoda, nie ta, o której wspominałem, ale też taka, na której musiałem przerwać swoją wyprawę na głównym szlaku beskidzkim po jednym dniu w Bieszczadach, kiedy przy bardzo niskiej temperaturze i właśnie połowie dnia w bardzo dobrych warunkach dopadła mnie w Bieszczadach. Jeśli słuchacze wiedzą, gdzie jest przełęcz Goprowska, na przełęczy Goprowskiej dopadł mnie wiatr, śnieżyca z szybkością około 120 km na godzinę i przez kilka godzin błądziłem. Wyszedłem z kolegą, bo byliśmy we dwóch z impasu, wyprowadziliśmy jeszcze trzech turystów z impasu i niestety na drugi dzień trzeba było przerwać wyprawę, ponieważ warunki pogodowe były jeszcze gorsze. No dziś można powiedzieć, że to wspominam z niesamowitą satysfakcją, że się nam udało. To się mogło oczywiście skończyć tragicznie, bo warunki były rzeczywiście fatalne, niska temperatura, 20 kilka stopni. Tak jak wspomniałem, wiatr według prognoz około 120 km na godzinę, zmieniający się kierunek wiatru, ponieważ przełęcz Goprowska leży w takim kotle swoistym. No, jest takich przygód, o których mógłbym pewnie opowiadać i często opowiadam na spotkaniach. Oczywiście nie o wszystkich, bo głównie jednak poświęcam moje wypowiedzi tym naprawdę pozytywnym doznaniom, jakich jakie można spotkać na głównym szlaku beskidzkim, ale zawsze poza widokami, poza oczywiście niesamowitą okazją na kontakt z przyrodą, z roślinnością, ze zwierzętami, to jest jednak spotkanie z naszym gatunkiem, czyli z ludźmi, prawda? Ale nigdy nie spotkałem przez tyle lat wędrówek niedźwiedzi, ślady, tak? Ale wilki, watahy wilków dwukrotnie spotkałem i to w warunkach zimowych, w Beskidzie Niskim.
Ale przy takim spotkaniu serce zaczęło szybciej bić, czy absolutnie nie?
Nie, ja jakoś nie mam lęku przed zwierzętami. Uznaję zresztą tak pewnie, ponieważ nie mam tego lęku, że zwierzęta wyczuwają strach i strach mogą traktować jako zagrożenie, szansę do ataku ze strony człowieka. Nie, na Kozim Żebrze, to jest takie niewielkie pasmo w rejonie Hańczowej, spotkałem sześć sztuk watahę. 50 metrów ode mnie przecięła mi szlak. Przyglądnęliśmy się, pozdrowiliśmy się. Wilki poszły swoją stronę, ja poszedłem w swoją stronę. To jest fantastyczne przeżycie. Ja już nie mówię o roślinności, którą są takie, no już nie chcę wymieniać, połonin, babie i tak dalej, bo to są baranie, bo to są znane szczyty, ale jest taki szczyt, o którym ja dość często, właściwie to nie szczyt, bo to jest taki szczyt 666 metrów, więc żadna wysokość. Wachalowski Wierch, to jest Beskidzie Niskim, na którym w maju, na początku czerwca można spotkać tak niesamowitą różnorodność przyrody, takich roślin zielnych czy zielonych, jak kto woli, że ja nie wiem, czy się gdzieś je spotyka w takiej skali. Ja już nie mówię, że na połoninach wetlińskich o każdej porze roku można spotkać różne rośliny, znaczy może spotkać, one są pewnie cały czas, natomiast nie zawsze je zauważamy. Ale i są takie odcinki, gdzie cały dzień idzie się przez lasy bukowe, bukowo-świerkowe albo inne gatunki drzewa. Nie ma widoków, ale jest kontakt z przyrodą, z naturą, z małymi, większymi zwierzętami. Spotyka się lisy, dziś bardzo rzadko spotykane zające czasem się spotyka. No nie mówię o płazach, gadach i tak dalej, prawda? To jest niesamowite, ale co jest też takie doznanie i to wszyscy, którzy to przechodzą, to jest jednak walka ze swoimi słabościami. To nie znaczy, że nogi nie bolą. To nie znaczy, że plecy nie bolą. To nie znaczy, że się chce pić albo że się chce w którymś momencie położyć i dalej nie ruszać. Trzeba umieć pokonać te słabości i nie zauważać ich, bo jeśli zaczniemy myśleć po kilku godzinach marszu, oj, kolano mnie boli, noga mnie boli, plecy mnie bolą, to mogę zagwarantować, że po godzinie albo wcześniej przerwiemy wędrówkę. Nie ma o tym co myśleć, trzeba się cieszyć widokami, wrażeniami, doznaniami i tylko tym żyć na szlaku.
To panie Leszku, tak kończąc powoli naszą dzisiejszą rozmowę, o tych celach jeszcze. Powiedział pan, że główny to ten zrobić ten szlak beskidzki w obie strony na raz. Coś jeszcze oprócz tego, coś panu chodzi po głowie? Może niekoniecznie sama wyprawa, bo wiem, że pan też bardzo mocno działa na rzecz tego środowiska. Założył pan stowarzyszenie, może coś panu też z tej kwestiach organizacyjnych chodzi po głowie.
Tak, no tutaj już zaczęliśmy działać, już pewne plany realizujemy jako stowarzyszenie. Za kilka dni, 26 listopada, będzie rocznica powołania do życia stowarzyszenia. Formalnie ono zostało zarejestrowane 7 lutego. Ale 26 listopada jest rocznica, w tej sprawie już działamy. Na głównym szlaku beskidzkim powstaje szereg inicjatyw, ale taką najważniejszą, najbardziej trwającą czasowo inwestycją to jest budowa na głównym szlaku beskidzkim schronów, takich bezobsługowych schronów turystycznych dla turystów, którzy czasem chcą jedną, dwie nocy przeżyć pod gwiazdami, przespać pod gwiazdami. To pod gwiazdami jest oczywiście określeniem takim typowo umownym, bo śpimy w szałasie drewnianym, ale można zapalić ogniska, a niekoniecznie nocować w schronisku czy w agroturystyce. To nie znaczy, że da się przejść oczywiście w bardzo ekstremalnych warunkach bez korzystania z zaplecza takiego noclegowego, ale może ktoś nie chce koniecznie iść całego głównego szlaku właśnie bez możliwości korzystania z tego zaplecza, ale jedną, dwie noc chętnie prześpi się w lesie przy ognisku pod gwiazdami. Tak, oprócz tego no jest jeszcze trochę kilka planów związanych z taką zmianą przebiegu szlaku, ponieważ no, są niestety odcinki, które biegną drogami kiedyś polnymi, wiejskimi. Dziś to są drogi asfaltowe i takim jednym z planów, nad którymi bardzo pracujemy, ale oczywiście to wymaga zaangażowania szeregu podmiotów, to jest zmiana przebiegu głównego szlaku Beskidzkiego między Puławami Górnymi. Puławy Górne to oczywiście nie mylić ze znanymi Puławami. To jest piękna wioska położona w Beskidzie Niskim, mała wioska, a Wisłoczkiem. To jest trasa, która prowadzi 7 km po asfalcie, bez pobocza, bez chodników. I planem jest przełożenie tego szlaku właśnie na łąki, na lasy. Niesamowicie ciekawe widokowo. Ale oczywiście jest jeszcze kilka innych, o których pewnie długo by można mówić. Ale może jak je zrealizujemy, to wrócimy do rozmowy. Wtedy o nich opowiem.
Panie Leszku, w takim razie żegnam się pana mottem Hejku Górą. Leszek Piekło był z nami dzisiaj. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję wszystkim Hejku Górą. Do usłyszenia.
To była audycja W Cztery Oczy i do usłyszenia ponownie za tydzień.